Więcej serca
i mniej barier.
Studenci z Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowali zbiórkę pieniędzy dla podopiecznych fundacji z pompą. Chcą pomóc dzieciom z kliniki pediatrii, hematologii i onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Do organizacji zbiórki włączyli się również studenci, to z całej Polski. Beata Gwoździewicz telefonicznie połączyła się z Natalią Kasprowicz i Łukaszem Dziekanem z Koła Naukowego Studencki Klub Biznesu na Uniwersytecie Gdańskim.
Miło mi się z Państwem połączyć telefonicznie, bo to kolejna grupa osób, która pokazuje, że nasz program ma sens. Przełamujemy bariery i macie Wy, jako studenci, wielkie serca. A teraz zbieracie na Mercedesa podobno, tak?
Zgadza się.
Tak, jest to nasz cel. Oczywiście Mercedes jest tutaj metaforą. Zbieramy na stół zabiegowy dla dzieci z kliniki pediatrii, hematologii i onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Ponieważ taki stół jest aktualnie niezbędny do wykonywania zabiegów pobrania szpiku kostnego i punkcji.
Ten aktualny stół zabiegowy jest troszeczkę już zużyty, niestabilny. Przestaje spełniać wymogi sanitarne.
A więc Mercedesem nazywamy właśnie ten stół z tego względu, że jest to, jakby to powiedzieć,
po prostu nazywamy
to metaforę.
Tak?
Dokładnie. O to chodziło.
A dlaczego akurat chcecie pomóc tej klinice? Skąd taki pomysł? W jaki sposób znaleźliście fundację z pompą?
No to już tłumaczę. Nasze koło chciało zorganizować właśnie akcję, zbiórkę charytatywną, zrobić jakiś cel dobroczynny. No i zaczął się research a propos właśnie, gdzie moglibyśmy, dla kogo byśmy mogli zrobić taką zbiórkę. No i ja udałem się z moim kolegą Piotrkiem, którego serdecznie pozdrawiam, do właśnie kliniki na oddział. Rozmawialiśmy z panią Ewą, panią oddziałową, pielęgniarką, która wspomniała o fundacji z pompą prowadzonym przez panią Martę Czysztarzkiewicz. I wtedy właśnie powstał pomysł, żeby zbierać szczególnie na tą klinikę. On się wziął pomysł.
Mówicie, że mnóstwo osób się zaangażowało w tą akcję. To kto jest zaangażowany jeszcze prócz waszego koła?
Tak się składa, że moje koło naukowe Studencki Klub Biznesu zawsze na święta bożonarodzeniowe organizowało jakąś akcję charytatywną, także mieliśmy lekką sprawę, ale ta akcja wyróżnia się tym, że pomyśleliśmy, żeby działać na całą Polskę, a nie ograniczać się tylko do naszego wydziału ekonomicznego. Zaczęliśmy nawiązywać współpracę, koła naukowe zaczęły się zgadzać, powiedziały, że z przyjemnością przyłączą się do akcji, będą poszerzać zasięgi i przez przypadek wyszła z tego naprawdę duża akcja.
Jest taka akcja tutaj bardzo szybka, bo będzie trwała zaledwie 2 tygodnie, a chcecie zebrać naprawdę ogromną sumę. Na początek 50 tysięcy, ale potem jeszcze troszkę więcej.
Tutaj sobie to podzieliliśmy właśnie na jakby takie cele poboczne, z tego względu, że no nie ukrywamy, że jest to pierwsza akcja na taką skalę nasza, więc po prostu nie wiemy, czego się spodziewać. Pomimo, że mamy już duże zasięgi, to jednak nie wiemy, jak to wypali. Jest to jedna wielka niewiadoma. To wszystko zależy od osób zaangażowanych w tą zbiórkę. No ale naszymi celami pobocznymi, jeżeli uzbieramy właśnie te 50 tysięcy na to łóżko, na ten stół, przepraszam, to pobocznymi celami są właśnie łóżka. Czyli potrzebujemy dokładnie, już pani mówię, 12 łóżek dużych i 4 małe. I koszt dużego łóżka to jest 14 tysięcy złotych, z kolei tego małego dla niemowląt jest to około 17 tysięcy złotych, co daje łączną kwotę około 236 tysięcy. No i oczywiście to jest nasz drugi taki cel, który jeżeli wypali, liczymy na to, że tak, chociaż no nie ukrywamy, że jest już on bardziej ambitny niż 50 tysięcy. No ale mamy bardzo dobre nastawienie, jesteśmy pozytywni, pozytywnie myślimy a propos tego celu, że to wypali jednak, więc następnym
studenci,
celem...
Studenci, zwłaszcza już ekonomii, wiele mogą.
Dokładnie.
Przez to, że jesteśmy studentami, to jesteśmy pozytywnie nastawieni. Mamy w sobie pełno optymizmu i energii, którym zarażamy po prostu wszystkich wokoło. Myślimy, że uda nam się osiągnąć tę kwotę 50 tysięcy. Co wyjdzie, nie wiem, ale jesteśmy na pewno dobrej myśli.
Czas pandemii to jest chyba nie najlepszy czas na takie zbiórki.
To prawda, w mediach się słyszy tylko o zbiórkach dla medyków w kontekście koronawirusa, dla wszystkich służb, właśnie dla domów pomocy społecznej, ale my pomyśleliśmy, że jednak dzieci, które są w klinice i chorują na nowotwory, jak najbardziej potrzebują pomocy, ponieważ potrzebowały pomocy przed pandemią, teraz i również w przyszłości. Nie należy o nich zapominać. Także
tym bardziej, że nie można do kliniki wchodzić, nie ma odwiedzin.
Tak, no tak jak pani mówi, właśnie oddział tutaj ma trudną sytuację z racji tego koronawirusa. Tutaj trochę smutna wiadomość, że podobno oddział jest jakby wyłączony, więc tutaj trochę szkoda mi tych dzieci, szczerze mówiąc.
Dlatego, ale dla zdrowia tych dzieci jest to potrzebne, prawda? Żeby właśnie odizolować
dokładnie
od ewentualnego zakażenia koronawirusem, czy też zwykłą grypą choćby.
Tak, dokładnie. Tam najmniejszy wirus, najmniejsza błahostka może spowodować jakby dużo problemów, więc lepiej dmuchać na zimne.
Tak jak pan mówił, że to jest trudna sytuacja dla nich, że są tam na oddziale i nie mogą spodziewać się odwiedzin, ale myślę, że sama taka świadomość, że ktoś o nich myśli i wspiera i chce, żeby im żyło się lepiej, jest już dla nich bardzo dużym wyróżnieniem i radością. Dla
tak,
dzieci
dokładnie.
I dla całego zespołu medycznego, też dla rodziców oczywiście, że mają taki uśmiech z zewnątrz.
Tak, oni dla nas są małymi superbohaterami przez to, że są tacy dzielni i wytrwali i chcemy po prostu jak najbardziej ich rozweselić, podkreślić, że pamiętamy o nich, nie zapomnieliśmy, po prostu chcemy jakoś nawiązać więź.
Dokładnie, dlatego nasza zbiórka jest wyjątkowa. Pomimo, że odbywa się tylko w internecie, to staramy się zorganizować też miły czas, jakby miłe atrakcje właśnie też dla tych dzieci.
Myślimy nad różnymi takimi atrakcjami online. Chcemy się połączyć z dziećmi 1 czerwca i zrobić dla nich jakąś atrakcję, ale to będzie dla nich niespodzianka.
Gdzie można znaleźć informacje o waszej akcji, w jaki sposób się przyłączyć, w jaki sposób pomóc tym małym pacjentom?
Serdecznie zapraszamy na portal zrzutka.pl. Mamy bardzo prosty adres, to jest zrzutka.pl/pompujemyradośćbezpolskichznaków, ponieważ Pompujemy Radość nazywa się nasza akcja. Mamy też fanpage na Facebooku o takiej samej nazwie Pompujemy Radość.
Tak, dokładnie. Znaczy, ale głównie odsyłam na wydarzenie Pompujemy Radość, które oczywiście zawiera się też na tej stronie. Wydarzenie nazywa się Pompujemy Radość, bo pomaganie weszło nam w krew. Tam jest umieszczony link na samej górze bezpośrednio do zrzutki. Chyba wszystko.
To jeśli jeszcze komuś pomaganie nie weszło w krew, to ma szansę, by teraz tak się stało.
Dokładnie.
Dziękuję
to jest
za rozmowę. Dziękuję bardzo,
to
pozdrawiam.
Ja bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
To ja jeszcze powtórzę. Pompujemy Radość, tak nazywa się ta akcja. Beata Gwoździewicz rozmawiała z Natalią Kasprowicz i Łukaszem Dziekanem z Koła Naukowego Studencki Klub Biznesu na Uniwersytecie Gdańskim, sprawców całego tego pozytywnego zamieszania. A zamieszanie oczywiście ogromnie pozytywnie, jak najbardziej. A dziś ma jeszcze dodatkowy wymiar, bo ja przypomnę, że dziś Dzień Dobrych Uczynków.
Więcej serca i mniej barier.
O pracy pielęgniarki środowiskowej z Elżbietą Marszałowicz, pielęgniarką i opiekunką hospicyjną, rozmawia Beata Gwoździewicz.
Miło mi powitać panią. Jak długo pani pracuje już z pacjentami? Ile to już lat?
Dosyć długo, około 40. Samej nie chcę wierzyć, jak to szybko minęło, ale no jest to trochę czasu jest.
Bo tak się zastanawiam, że przez te 40 lat takiej sytuacji jak obecnie to chyba nie mieliśmy, bo grypa grypą, ale takiej pandemii jak w tej chwili nie przeżywaliśmy i nie było aż takich obostrzeń.
No nie, to muszę powiedzieć, że przez tyle lat pracy nie spotkałam się z czymś takim, ale muszę powiedzieć, że bardzo źle było na początku tej pandemii, którą teraz mamy.
Czyli początek marca, połowa marca.
Bardzo się bałyśmy, tak, marzec. No mam koleżanki, które do tej pory nie pracują, bo po prostu ta bariera psychiczna jest tak taka duża, że boją się iść do pracy.
Ale to trudno się dziwić, prawda? Ja myślę o osobom pielęgniarkom, zwłaszcza takim, które mają małe dzieci bądź starszych rodziców czy rodzeństwo, którym muszą się opiekować, też na początku przynajmniej nie było tych środków ochrony osobistej, aż tak pod dostatkiem, myślę,
no,
jak teraz.
Było mniej, chociaż ja tak. Chociaż ja muszę powiedzieć, że moje firmy o mnie bardzo dbają. Ja pracuję też w taka firma pielęgniarska, którą myśmy 20 lat temu same założyły. I te środki miałyśmy. To samo nasi hospicyjni pacjenci też są zaopatrzeni i tych środków nie brakuje. Ale no ten strach jest, no jest. Na początku był, muszę powiedzieć, że był bardzo duży. Ja też mam starszych rodziców, o których się bardzo bałam. Muszę powiedzieć, że nawet bardziej niż o siebie. I z tego tytułu, no bałam się iść do pracy, ale ktoś musi, po prostu ktoś musi.
Ja tak mówię, że to wy jesteście jako medycy, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze, lekarze oczywiście na takiej pierwszej linii frontu. Ale to nie jest przesada, prawda, że to jest taka walka o każdy dzień, o każde życie i o każdy moment. Tak, o każdego człowieka i każdy moment jego życia, prawda?
Oczywiście, że tak.
A w pani pracy w tej chwili, co jest takie najtrudniejsze?
No na pewno to pierwszorazowe wejście do rodziny, której nie znamy, to na pewno tak. Natomiast taka praca stricte hospicyjna, pacjenta hospicyjnego, czy takiego, którego już znam od lat, no to myślę, że jest to do zniesienia. Te obawy już są takie dużo mniejsze niż na początku, bo początki, gdyby pani ze mną rozmawiała w marcu, to na pewno ta rozmowa byłaby inna.
Teraz już troszkę spokojniej, tak?
Teraz.
Opanowana sytuacja, tak. I tak wie pani, jak działać, jak się zachować.
Opanowana. Wiemy, tak, wszystkie doskonale wiemy.
Tym bardziej, że teraz na Pomorzu też sytuacja się uspokoiła, tych zachorowań nie przybywa.
Tak.
Coraz więcej też osób wyleczonych, co dobrze nam wróży.
Myślę, że nasze wybrzeże jest tu tak bezpieczne.
Oby tak zostało. Ale powiedziała pani, że obawy budzi ta wizyta u pacjenta pierwszorazowa. Dlaczego ona jest tak ważna? I trudna.
Wie pani, no jest trudna, bo ja nie znam środowiska, w które wchodzę, a pacjent po tej rozmowie telefonicznej, która jest jakby takim, no tym takim pierwszym naszym rozeznaniem, bardzo trudno jest wywnioskować, co tak naprawdę jest w tym domu, bo często pacjenci, tak jak to się mówiło, no kłamią, nie mówią prawdy. No, były różne sytuacje były. Teraz jest już lepiej, jest zdecydowanie lepiej. Telewizja nagłaśnia, radio nagłaśnia, więc...
Tak, mówimy o tym rzeczywiście dużo, ale też ludzie sobie po prostu nie zdawali sprawy, tak przypuszczam, jakie to jest zagrożenie.
Być może tak, to też było. Oczywiście, no zagrożenie było duże, no na początku się wszyscy bardzo baliśmy. No, ale to różnie wygląda, to bardzo różnie wygląda. Są przeróżne rodziny i ja... Przez 40 lat myślałam, że wszystko widziałam, ale jednak nie. Jeszcze jest dużo rzeczy, które mnie zaskakuje i zadziwia.
Pani jest niezwykle skromną osobą, bo nie mówi pani o tej takiej ciemnej stronie pani pracy, a to jest ogromnie ciężka praca. Opieka nad pacjentem to przecież nie tylko pani przychodzi i nie daje zastrzyku, czy nie podaje leków, ale to trzeba obrócić, przemyć, podnieść niejednokrotnie.
No tak, ale muszę powiedzieć, że ja pracuję też w bardzo dobrym zespole. To są fantastyczni ludzie, także ta praca się rozkłada i naprawdę jest dobrze. Pracuje się dobrze. Nie zamieniłabym jej na inną.
Miło to słyszeć, tym bardziej, że młode osoby nie garną się do tego zawodu, prawda? Średnia wieku teraz pielęgniarki
to
ponad 50 lat.
Tak, wypadło nam jak gdyby jedno pokolenie. Natomiast tutaj, że tak powiem, młody na rybek zaczyna napływać już do szpitali i do przychodni.
My też wczoraj przypominaliśmy słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w Gdańsku do chorych i do służb medycznych w Bazylice Mariackiej i mówił, że ta praca pielęgniarki, położnej, lekarza to jest właściwie nie praca, to jest powołanie. Tu jest potrzebne ogromne serce i też sercem wszyscy pacjenci dziękują, czy papież dziękował w imieniu pacjentów. To były takie bardzo poruszające słowa, on je wypowiedział w 87 roku, ale jakże aktualne są do dziś.
Tak, ja to pamiętam, bo byłam w tym czasie, byłam w tym dniu w Bazylice i byłam na tej mszy z papieżem.
Wzruszające to
także
było.
Także cieszę się, że mieliśmy tak fantastycznego rodaka. Naprawdę to jest cudowne.
Ja przypominałam sobie te słowa, które padły wówczas i w zasadzie niewiele się zmieniło od tamtego czasu.
No bo pacjent jest zawsze pacjentem. Ile by lat nie upłynęło i jak daleko by poszła nasza medycyna do przodu, to człowiek jest zawsze człowiekiem i po prostu trzeba podchodzić do każdego po ludzku. Trzeba być dobrym człowiekiem, żeby się w tej pracy odnaleźć przez tyle lat.
To dziękujemy serdecznie za tę empatię, którą daje pani swoim pacjentom. Dużo siły życzymy i zdrowia. Zdrowia przede wszystkim dla całej rodziny i na pani ręce, dla koleżanek, kolegów. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, przekażę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.
Elżbieta Marszałowicz, pielęgniarka i opiekunka hospicyjna, była naszym gościem. Teraz 13:40, ale do audycji Więcej Serca i Mniej Barier jeszcze wrócimy.
Więcej Serca i Mniej Barier.
W programie Więcej Serca, Mniej Barier nie może zabraknąć pana Władka Ornowskiego, szefa fundacji Pan Władek.
Dzień dobry panie Władku, witam serdecznie. Pan jak zwykle w trasie dzisiaj od rana.
Witam panią Beatkę, witam państwa, dzień dobry. Tak, no jak zwykle, no normalny dzień. Trochę deszczowy
od rana
padające.
Tak?
Konkretnie biblioteka w Mierzeszynie o 9:00, filia Biblioteki Gminnej w Trąbkach Wielkich. Pani Ewa Papis otwarty uroczyście, no trzy osoby były.
Uroczyście na tyle, na ile
można. Ja i pani
Ewa. Ale najważniejsze,
no
że
tak,
biblioteka
oczywiście
działa, książki można wypożyczyć.
Że zaczęła działać, tak, że ludzie wrócą do czytelnictwa, bo jednak no, są zainteresowani, jednak brakuje tego papierowej książki. Internet to nie jest do końca wszystko zawsze. Książkę jak się weźmie, kartkę przewróci, przeczyta się tu czy tam, to jednak jest inne czytanie. Właśnie to dzisiaj też, bo wspólnie tak uzgodniliśmy, że coś musimy na 1 czerwca wymyśleć w bibliotece, bo wielokrotnie w tej bibliotece czytałem dzieciom bajki, czy czytaliśmy, takie wspólne akcje były z biblioteką, z panią Ewą i myślę, że coś wymyślimy na tego 1 czerwca, no bo to w tym roku nie można zrobić. W zeszłym roku była impreza na terenie Stoczniowca, czyli byłej Polonii. Impreza organizowana przez Port Gdański 1 czerwca.
No teraz to święto będzie zupełnie inne dla dzieci.
No tak, właśnie mówię. W zeszłym roku było prawie 1500 osób, a w tym roku będzie to dużo skromniej. Zobaczymy. Do 1 czerwca się jeszcze może coś zmieni.
Jeszcze 2 tygodnie. Panie Władku, ja rozumiem, że to były pracowite też dni ostatnie. Pan jak zwykle pomaga, przewozi, skąd
no właśnie,
dokąd i dla kogo,
miałem,
co jest najbardziej potrzebne.
To znaczy na terenie Gdańska przyjeżdżają do magazynu panie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To wspólnie tam też od wielu przecież lat współpracujemy. Wspólnie coś tam ludziom dostarczamy. Oczywiście u mnie jest w magazynie zawsze coś, co można podzielić. Kisiel, budyń. No mówię, są firmy, które współpracują, a nawet zwiększyły jakby chęć pomocy no, w tym trudnym okresie. To się wszystko zmienia. Ale
mówię, musimy
ja
też
dzisiaj
podziękować za
no
tę
tak,
kuchnię.
No tak, to ja właśnie... A, kuchnię, no właśnie. Proszę państwa, jakoś 2 tygodnie temu, czy ten wrzuciłem na antenę, że potrzeba jest kuchnia, potrzebna kuchnia, szafki kuchen. Oczywiście już następnego dnia były do dyspozycji. Oczywiście nie od razu do odbioru, ale także no dziękujemy państwu, że jednak państwo słuchacie tego naszego Radia Gdańsk.
Bardzo dziękujemy.
Naszego ładnie to brzmi. No właśnie, tyle lat współpracy. No to jest aż ten, bo powiem tak już jak wracamy do historii, to chyba z 25 lat, jak ja jestem od czasu do czasu na antenie. Ostatnio u pani Beatki, czyli Więcej Serca, Mniej Barier dość często, bo jednak warto mówić o tym, że mamy jako Polacy mamy to serce otwarte na potrzeby innego człowieka. To jest miłe takie. Ale wracając do dzisiejszego dnia, ja właśnie wracam z Lęborka. Byłem w firmie Farm Frites, rozmawialiśmy w kontakcie, jestem z panem Tadeuszem, jednym z szefów tej firmy, właśnie dostaliśmy 100 ton ziemniaków do podziału. To jest bardzo dużo. To jest 4 duże tiry i właśnie zagospodarowujemy je. Jest od czwartku wyjeżdża pierwszy tir, w piątek 2. Także no, myślę, że na to będzie potrzeba nam z tydzień czasu, żeby te 100 ton podzielić.
A w ogóle to
dziękuję farmie. Powiem tak, w okolice Szczecina jeden tir, w okolice Olsztyna drugi tir, a dwa na teren Pomorza, tu do nas w okolice, czyli Trójmiasto i okolice Gdańska.
Czyli Fundacja Pan Władek działa nie tylko na Pomorzu, ale można powiedzieć, że już pomaga też Polsce.
A to tak zawsze było. No, z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem takim pomocy to już współpracujemy też około 30 lat w sumie, bo ta nasza działalność, fundacja działa dużo mniej, ale my jako my, to przecież ja wspominałem, że z pierwszymi paczkami to w stanie wojennym chodziłem. No to także to trwa wiele lat. Kto to dziś pamięta? Cebulę trzeba było załatwić. Ono właśnie,
ale ziemniaki dzisiaj też ważne.
No dzisiaj też ważne. No, cena coraz wyższa, a to jednak jest, no mówię, podstawowy nasz jakby, no podstawowe
składniki
wyziewienia. No.
To prawda.
Jak
to by
można było się obejść.
Kluski.
Kartofli, ziemniaków, właśnie. Wszystko można zrobić. Można podobno na ziemniakach przetrwać bardzo długo.
Panie Władku, ja nie zatrzymuję już dzisiaj. Życzę dobrego dnia i dla pani Marysi, i dla żony, i dla wszystkich współpracowników i wolontariuszy fundacji. Zdrowia życzymy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się, do usłyszenia, do widzenia.
Władek Ornowski, szef Fundacji Pan Władek i Beata Gwoździewicz oczywiście. Za 13 minut 14.